Największą pułapką w życiu duchowym jest, gdy człowiek przyzwyczai się do swojego grzechu i przestanie go w ogóle uważać za grzech, jak upadnie i stwierdzi, że nie opłaca mu się wstawać, że na ziemi w pyle i brudzie jest mu wystarczająco wygodnie, a nawet czasami dość przyjemnie. Nasz Pan Jezus Chrystus, gdy w trakcie swej męki upadał wielokrotnie pod ciężarem krzyża, tradycja mówi nam o trzech poważnych upadkach, ale chociażby błogosławiona Anna Katarzyna Emerich w swoich objawieniach zaznacza, że było ich znacznie więcej, choć nie wszystkie równie dotkliwe. Wielokrotnie przy rozważaniu drogi krzyżowej akcentuje się, że w tym upadku najważniejsze było powstanie Jezusa. Na pewno łatwiej by mu było nie wstawać, nie spinać obolałych mięśni, posieczonych razami, rózgami, biczami, pozostać z twarzą wbitą w ulicę, deptaną tysiącami stóp, pozostawać nawet przygniecionym ciężarem krzyża. To byłoby łatwiejsze od powstania, nawet za cenę uderzeń i krzyków żołnierzy. A jednak rozbite kolana, krwawiące i wyniszczone ciało, zmęczenie i ból odrzucenia nie były silniejsze od miłości Chrystusa, która kazała mu powstać z upadku. Dziś w kolejnej części naszych rozważań z gorzkich żali pochylamy się nad trzecim z grzechów głównych, nad grzechem nieczystości. Czasami nawet mówimy o upadłych ludziach, upadłych kobietach czy mężczyznach, którzy szczególnie zostali w swoim życiu dotknięci i upodleni właśnie przez grzech nieczystości. Chrystus w swojej zbawiennej męce czyni zadość także za ten, jakże popularny dzisiaj grzech. Nieczystość to nieuporządkowana miłość do przyjemności ciała. I ważnym słowem jest tu nieuporządkowana. Sam bowiem Stwórca powiązał przyjemność z ciałem. Powiązał przyjemność z jedzeniem, abyśmy nie zaniedbywali odżywiania się i podtrzymywania życia. Powiązał przyjemność z aktem małżeńskim, aby mąż i żona bez opieszałości wypełniali obowiązek społeczny, jakim jest rozprzestrzenianie rodzaju ludzkiego i wychowywanie dzieci dla Królestwa Bożego. Przyjemność staje się grzeszna wówczas, gdy zamiast służyć temu, do czego jest przeznaczona, zaczyna być używana jako cel sam w sobie. Jedzenie, aby po prostu jeść, jest grzechem, ponieważ jedzenie służy celowi, jakim jest zdrowie. Podobnie nieczystość jest samolubstwem lub miłością perwersyjną. Wygląda nie tyle dobra drugiej osoby, ile własnej przyjemności. Nawet w małżeństwie akt płciowy może być nieczysty, jeżeli będzie wypływał li tylko z osobistej żądzy, a nie z miłosnego pragnienia oddania się współmałżonkowi. Czystością nie jest obopólne wykorzystanie mi będzie dobrze i tobie będzie dobrze, lecz wzajemne oddanie. Jako wykroczenia przeciw czystości katechizm Kościoła katolickiego wymienia rozwiązłość, masturbację, nierząd, pornografię, prostytucję i gwałt. Wiele z nich stało się dzisiaj bardzo popularnych, wręcz powszechnych. Nie tylko przez to, że wiele razy się to spotyka, ale że jest to coraz bardziej społecznie przyzwalane. Coraz mniej społecznego zgorszenia budzi grzech nierządu. Wiele konkubinatów bez przeszkód do sakramentu małżeństwa tworzą ludzie deklarujący się jako wierzący, no bo przecież wszyscy tak teraz robią, albo usprawiedliwiają tę nieuporządkowaną sytuację słowem wytrychem, bo my się przecież kochamy. Godnym pożałowania aspektem tego wszystkiego jest fakt, że wzrostowi grzechu w tej materii towarzyszy zmniejszanie się poczucia popełniania grzechu. Człowiek, którego sercem zawładnął grzech nieczystości, jest przekonany, że prawdziwa czystość jest niemożliwa i drwi z tych, którzy pragną ją osiągnąć. Dziewictwo, celibat lub czyste wdowieństwo wydają się dlań zupełną abstrakcją i są obiektem wściekłych ataków. Dusza obciążona nieczystością osądza innych wedle siebie i przypisuje im wady, od których sama nie chce się uwolnić. W odpowiedzi na taką postawę Tomasz a Kempis w swoim słynnym dziełku o naśladowaniu Chrystusa pisze: gdybyś był wewnątrz dobry i czysty, widziałbyś wszystko właściwie i dobrze. Czyste serce przenika niebo i piekło. Jakim kto jest wewnątrz, tak osądza to, co widzi na zewnątrz. Nasz Pan Jezus Chrystus jest bardzo radykalny w podejściu do nieczystości. W znanych słowach interpretuje przykazanie o cudzołóstwie. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa. Chrystus z grzesznego czynu przenosi akcent na grzeszne spojrzenie. Jest taki rodzaj spojrzenia, który dopada człowieka jak zdobycz, odziera i poniża, czyni obiekt z drugiego człowieka, przedmiot, a nie podmiot. Patrzenie nieczyste, a w konsekwencji noszenie w sercu, oznacza ciągłe przywoływanie, ożywianie w swoim wnętrzu przedmiotu pożądania, na przykład jakiejś kobiety czy mężczyzny. A przedmiot noszony to wnętrze wypala, głównie dlatego, że serce staje się stajnią oczekiwań, karmi człowieka myślą nieczystą, obciążając jego ducha. Przytłoczony, ociężały duch nie ma już sił na porządkowanie wewnętrznych mieszkań, jest zagubiony. Człowiek szukając miłości nie potrafi wtedy jej znaleźć. Żyjemy w czasach olbrzymiego akcentu na sprawy ciała. Człowiek przedstawiany jest jako wolny, mogący stanowić o sobie, o swojej wolności, nawet wybierać swoją naturę. Apogeum tej źle pojmowanej wolności jest podejście, w którym celem jest spełnienie wszystkich pragnień i popędów człowieka. Współczesny świat stara się wpoić, że właśnie nieskrępowana realizacja najniższych nawet instynktów miałaby być doskonałą wolnością. Chrześcijanin wie jednak, że jest czymś więcej niż tylko rozumnym zwierzęciem, ale istotą fizyczno-psychoduchową. Nie ograniczamy się tylko do ciała i jego popędów, ale możemy i powinniśmy nad nimi panować i realizować swoje człowieczeństwo w integralności tych pierwiastków, które się na nas składają. Święty Paweł w liście do Galatów poucza: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I dalej apostoł narodów pisze: owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Ostateczne wynagrodzenie i zadośćuczynienie dokonuje się na Kalwarii, gdzie nasz Pan ukoronowany jest cierniem, by uczynić zadość za wszystkie nieczyste pragnienia i myśli ludzkie, gdzie odarty jest z szat, by uczynić zadość za grzechy bez wstydu, gdzie jest nieomal pozbawiany ciała, by zadośćuczynić za pożądliwość ciała, gdyż według relacji Pisma Świętego wszystkie jego kości mogły być policzone. Mówi także Pismo o nim jak o trędowatym, doświadczonym cierpieniem. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Znajdujemy w Księdze Izajasza. Chrystus pozbawił się nawet najczystszego, naturalnego roszczenia ciała do miłości matczynej w słowach: niewiasto, to syn twój, wskazując na Jana, i oto matka twoja, wskazując na Maryję. By pozbawić się grzechu nieczystości, musimy w sobie pielęgnować cnotę będącą jej odwrotnością, czyli czystość. Ale nie jest ona jedynie brakiem nieczystości, brakiem brudu. Cnota rozwija się w miłości, więc zawsze jest wartością pozytywną, a nie jakimś brakiem. By wytrwać w czystości, potrzeba nam jakiejś miłości wyższej, większej niż popędy i pragnienia ciała. Jedynym sposobem, w jaki można światu pokazać miłość, jest porzucenie jednej rzeczy dla drugiej. Miłość jest w istotny sposób związana z wyborem. Wybór jest negacją, a negacja poświęceniem. Gdy młody mężczyzna daruje swe serce dziewczynie i prosi ją, aby go poślubiła, mówi nie tylko wybieram ciebie, ale także nie wybieram, odrzucam wszystkie inne, rezygnuję z nich dla ciebie. Dlatego potrzebujemy wybierać tę miłość, tę wartość większą, doskonalszą niż to, co oferuje nam ciało, świat. Musimy patrzeć w niebo, tam, gdzie nasz skarb. Musimy patrzeć, wpatrywać się w naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Czystość zaczyna się już na poziomie języka. Nie jest bez znaczenia troska i delikatność, z jakimi opisujemy świat intymności. Wulgaryzacja języka dotyczącego spraw płciowości jest już przed jakimkolwiek czynem przejawem grzechu nieczystości. Także nieprzyzwoite żarty, dwuznaczne uwagi czy stwierdzenia zachwaszczają nasze myśli. Już na płaszczyźnie języka i myśli dbajmy o jednoznaczność i czystość. Cnota czystości, jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która zmierza do opanowania rozumem namiętności i popędów ludzkiej zmysłowości. Dlatego korzystajmy z tego wszystkiego, do czego zaprasza nas Kościół w Wielkim Poście, szczególnie do ascezy, do postu, który ma umartwić nasze ciało, do tego, byśmy spojrzeli na wartości większe i ważniejsze, na wartości duchowe, przewyższające sobą wszystko to, do czego ciągnie nas nasze ciało i nasze popędy. Jako dzieci Króla, jako ci, których ciała są świątynią Ducha Świętego, starajmy się opanowywać namiętności, wszelkie namiętności naszego ciała, po to, by wybierać dobro doskonalsze. I gdy już znajdziemy tę perłę, starajmy się ją osiągać wszelkimi możliwymi sposobami. Nawet za cenę utraty czegoś, co dotyczy mojego ciała, bo ta utrata wiąże się z zyskiem skarbu nieprzemijającego. Amen.